witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj sprawa polska, przeniesiemy się więc do Białego Dunajca. To jest wieś podhalańska. W Białym Dunajcu mieszka Ewa razem z dwiema młodszymi siostrami, z rodzicami, którzy niestety obydwoje są głuchoniemi. Przez to też Ewa miała bardzo ciężkie dzieciństwo. Ona w programie Archiwum X Śledztwa po latach mówi, że nie, że miała złe dzieciństwo, tylko że tego dzieciństwa praktycznie w ogóle nie miała. No i faktycznie jest tak, że jeżeli nie rodzicami musiała się opiekować jako ta najstarsza z sióstr, to w wieku około 10 lat przeprowadziła się do domu do swojej babci, którą za zadanie miała też się opiekować. Więc można powiedzieć, że już jako dziecko tak naprawdę musiała zachowywać się jak osoba dorosła, musiała być odpowiedzialna, bo opieka starszą osobą to nie jest taka łatwa sprawa, a w wieku 10 lat to tym bardziej. Wydaje mi się, że to jest wyzwanie. Jeżeli Ewa jeszcze była w tym wszystkim sama, no to już naprawdę musiała być silną, młodą dziewczyną, czy dziewczynką jeszcze. W okolicy domu jej babci mieszkał Jan z rodziną. To był już prawie 30-letni stolarz. Tak jak wspomniałam, byli sąsiadami. Gdy Ewa miała zaledwie 13 lat, a Jan miał 27, czyli jak możecie sobie szybko policzyć, ta różnica wieku wynosiła 14 lat, to Jan zaczął inaczej patrzeć na Ewę. Zaczął się w niej wręcz najpierw się zauroczył, a później zakochał i zaczął zabiegać o względy młodej dziewczyny. Dziewczyny, która, przypomnę, miała zaledwie 13 lat, więc Ewa jeszcze nie była za bardzo świadoma, jeżeli chodzi o takie kontakty damsko-męskie. Jan na początku był taki w tych kontaktach bardzo delikatny i właśnie chyba tym zauroczył Ewę. No i w końcu Ewę zdobył. Para zaczęła się ze sobą spotykać. Jan odwiedzał Ewę w domu jej babci. Para miała nawet taki swój szyfr, czyli jak Ewa spała sama w domu, to miała otwarte okno. To oznaczało, że Jan może do niej przyjść w nocy. A gdy na tym oknie pojawiały się dwa wazony, no i okno oczywiście było zamknięte, to oznaczało, że Ewa nie jest w tym pokoju sama, że razem z nią śpi jej babcia. Ponieważ babcia Ewy podejrzewała, że ten kontakt z sąsiadem, z Janem i z Ewą jest zbyt zażyły, że para chyba coś kombinuje. I świadczyć może o tym list, który dziewczyna napisała do Jana. Kochany Janku, rano zaraz była awantura o to, że się zamkłam i powiedziała babka, że tej nocy nie sprawdzi, dlaczego się zamykam. Wiesz, mam złe przeczucie, że jak przyjdzie, to nas capnie. Bardzo się tego boję, bo sam wiesz, co by było później, jakie awantury. Dość, że nasze rodziny, czyli twoja i moja, są do siebie wrogo nastawione, a co by było, jakby nas capła razem. Jak babka będzie spać ze mną, to na oknie będą dwa flakony. Jeśli będzie spać w tamtej izbie, a ja będę spać sama, to zostawię otwarte okno. Przesyłam buziaka w usta i masę różnych. Ewa, kochająca cię bardzo. I tutaj już widać, że dochodziło do może wyznania miłości, może nie tylko. W każdym razie 13-letnia Ewa tworzyła już wtedy parę z 27-letnim Janem. Oni też spotykali się w lesie, gdy babcia Ewy zaczęła być zbyt podejrzliwa. I tam też się chowali przed światem, przed oczami ciekawskich mieszkańców Białego Dunajca. Jednak ludzie wiedzieli, ludzie się tam raczej znają, wiedzą, co u drugiego sąsiada słychać i tak też było w przypadku Ewy i Jana. Ewidentnie było widać, że między nimi coś jest. A też podobno, gdy para chodziła na tak zwane schadzki do tego lasu, no to zdarzało się, że ktoś ich tam zobaczył, ktoś przekazał tą informację dalej, no i tak ta informacja o tym, że Ewa i Jan są parą, rozeszła się po wsi. Dziwić by mogło to, że ludzie wiedzieli, że między tym dwojgiem może dochodzić do takich niebezpiecznych kontaktów, tak to byśmy określili. Oczywiście tutaj chodzi o to, że to zahaczało o zachowanie pedofilskie ze strony Jana, no bo ja już tutaj nie mówię o tej różnicy wieku, która też była ogromna, bo 14 lat, ale o fakt, że Ewa była niepełnoletnia. Na pewno w tym lesie nie chodzili sobie po prostu na spacery za rączkę. Poza tym wydaje mi się, że Być może też ktoś ich tam mógł zobaczyć w jakiejś niedwuznacznej sytuacji, ale też jakby ten związek między Ewą a Janem trwał w najlepsze. Nikt tego nigdzie nie zgłosił, nikt nic nie powiedział, nikt chyba nawet nie porozmawiał może z samym Janem, że coś tutaj jest nie tak. A też świadczyć o tym cichym przyzwoleniu społeczności Białego Dunajca może świadczyć fakt, że też najbliżsi z otoczenia Jana bardzo dobrze wiedzieli o tym związku. Na pewno bardzo dobrze wiedział o tym brat Władysław, który, jak sam mówi w reportażu Archiwum X Śledztwa po latach, widział, że brat jest bardzo mocno zakochany, ale była to według niego aż taka chorobliwa miłość, że Jan był też bardzo, bardzo zazdrosny o Ewę. Sama Ewa też wspomina te pierwsze ich takie spotkania, schadzki, że po jakimś czasie Janowi chyba już nie wystarczyły tylko buziaki, czy przytulanie, czy dotykanie się i mężczyzna zaczął wymagać od dziewczyny czegoś więcej. I tak po jakimś czasie, po tym jak się spotykali, zaczęli się spotykać, Jan pewnego dnia nakłonił Ewę do tego, żeby ta się rozebrała, no i z nim współżyła. Dziewczyna na początku bardzo się oczywiście broniła. Była wystraszona, nie wiedziała, co to jest, o co chodzi. Znaczy, pewnie domyślała się, o co chodzi Janowi, ale nie była przekonana do tego, czy chce to robić. Czy na pewno to jest ten czas, czy na pewno z Janem. Też nie była do końca świadoma, z czym to się je i pewnie dlatego też w tym wieku 13 lat, bo to w wieku 13 lat właśnie Ewa pierwszy raz miała współżyć z Janem. Jak sama przyznała na policji, gdy opowiadała o tej relacji, to mówi, że zgodziła się nie tylko dlatego, że Jan tak miło, opiekuńczo do niej mówił, że był taki kochany podczas tego, gdy ją przekonywał, że mówił, że będzie bardzo delikatny, że będzie uważać, że będzie jej dobrze. To jeszcze ona też była bardzo ciekawa, co to jest ten seks. I ta ciekawość też ją do tego przekonała, że żeby rzeczywiście rozebrać się przed Janem i poddać mu się. Jak sama później wspomina, ten pierwszy raz, jak i kolejne, nie był zupełnie tym, jak przedstawiał to Jan. Wcale nie był delikatny, wcale nie było jej przyjemnie. Wręcz przeciwnie, nie lubiła tych zbliżeń. Nie było dla niej satysfakcjonujące, to na pewno. A podejrzewam, że też musiało być bolesne, no bo w wieku 13 lat to była mała dziewczynka. Podejrzewam, że jeszcze mogła nie być do końca rozwinięta. Także w tym wieku no musiało być to dla niej na pewno bardzo, bardzo bolesne takie współżycie z dorosłym mężczyzną. Co ciekawe, brat Jana czuł, że relacja jego brata z młodszą o wiele dziewczynką jest niezdrowa, że to tak nie powinno wyglądać. On wiedział, że to jest już pedofilia. Tak samo musiał uważać Jan, ponieważ jak brat Władysław wspomina, nie był jakiś nieświadomy, zacofany, dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że te kontakty są nieprzyzwoite, że to nie jest dobre, że być może też wiedział, że krzywdzi Ewę, ale jednocześnie bardzo chciał, żeby Ewa była jego, no że zrobił wszystko, żeby zdobyć dziewczynkę, żeby ją od siebie uzależnić. Jak wspomina Władysław, też Ewa bardzo często przychodziła do nich, do ich rodzinnego domu, do Jana. W materiale Archiwum X wypowiada się seksuolog, który mówi, że Ewa dla Jana była bardzo łatwą ofiarą. On przy niej realizował swoje potrzeby seksualne, a Ewa się temu poddawała, no bo w tym wieku też jeszcze nie wiedziała, co robi, co się dzieje. Że to, co robią, to nie jest dobre, to nie jest zdrowe. I Jan to wykorzystywał, tą jej niewiedzę. Przywiązał Ewę do siebie, oczywiście przywiązał psychicznie, emocjonalnie i zmanipulował. A że właśnie to była taka młoda dziewczyna, no to bardzo łatwo mu to przyszło. Oni też bardzo dużo listów pisali do siebie. Jest jeden taki, który mną wstrząsnął. Kochany Janku, jestem załamana. Mam złamane serce. Chciałabym, aby było tak jak przedtem. Bo cię kocham i kochała będę. Myślami jestem przy tobie. Zostałeś mi tylko ty, jeden jedyny. Przepraszam cię za to, co zrobiłam. Bardzo mi brakuje twego dotyku, ust, troskliwości, ponieważ nie mogę i nie chcę zapomnieć, co nas łączyło. Pragnęłabym i chciałabyś mi to przebaczył. Kocham cię i czekam na ciebie, kochające cię twoje dziecko, Ewa. I mną wstrząsnęło też trochę to kochające cię twoje dziecko Ewa. To też może, nie wiem, świadczy o tym, że Jan może tak się do niej zwracał, że jest jego dzieckiem, nie wiem. Tutaj może też trochę idę za daleko, ale ten dopisek jest bardzo dziwny, bardzo niepokojący.
Przyznam szczerze, że tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym groomingiem. Już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, może do tego też tam nawiążesz później. Ale faktycznie Ewa była bardzo łatwym celem, dlatego że ona w cudzysłowie nie miała nikogo. Została wysłana do babci, żeby nią się opiekować, więc tam troszeczkę mogło brakować takiej uwagi, tego, żeby się właśnie nią tak zaopiekować, tak jak dziecko powinno być zaopiekowane. I to trwało od kilku lat, no bo ona tam trafiła, jak wspomniałaś, jak miała tam 10 lat, a on się nią tak zainteresował i zaczął ją urabiać, jak miała 13 lat. Czyli niewątpliwie mogła czuć się taka samotna, niedostrzeżona w tym wszystkim, a on właśnie to jej dał, tą uwagę, te takie podniesienie, że jest taka wyjątkowa, godna uwagi, godna jego zainteresowania, mimo że jest dorosłym człowiekiem. Także to powoli, powoli trafiał właśnie do jej serca i dawał jej wszystko to, czego ona mogła na co dzień nie mieć. Jak sama wspomniała, nie miała tego dzieciństwa, tak przynajmniej czuła, więc na pewno brakowało jej właśnie tych takich ciepłych uczuć i takiej pozytywnej uwagi. A tu wszystko jej ten Jan dawał, więc faktycznie tragiczny splot wydarzeń, że akurat trafiła na takiego drapieżnika, kiedy była tak mocno osłabiona, bo to nie można inaczej nazwać tego właśnie drapieżnikiem. Tutaj oczywiście byśmy mogli się o ten termin pedofilia spierać, bo pedofilia jest przed okresem dojrzewania, 13 lat już tutaj zachodzą zmiany w ciele dziewczynki, ale to nadal jest dziecko. No i zgodnie z polskim prawem jest to absolutnie nielegalne i nie ma tutaj mowy o zbliżeniach seksualnych, za zgodą, w ogóle jakiejś relacji seksualnej, tylko to są gwałty. Za każdym jednym razem to jest gwałt, dlatego że dziecko poniżej tego legalnego wieku, to się tam 15-16 lat zazwyczaj w różnych krajach, niektóre kraje nawet 18, nie ma prawnej możliwości wydania zgody na to, żeby odbywać stosunek seksualny. Czyli nawet jak mówi, że chce, to dorosła osoba nie ma prawa wejść w ten kontakt, bo ona nie jest świadoma, na co się decyduje. I tu mamy tego idealny przykład. Ewa czuje, że są w relacji, że ten seks, o którym na pewno się naczytała, to jest coś takiego, co właśnie kochankowie robią, więc no skoro się tak kochają i są w takiej cudownej relacji, no to oczywiście jest to kolejny krok, który powinni zrobić. Ale jednocześnie, tak jak wspomniałaś przed chwilą, jej ciało jeszcze nie jest do tego gotowe, bo myślę, że rzadko której 13-latki jest, żeby przyjąć dorosłego mężczyznę, żeby odbyć taki prawdziwy stosunek seksualny i do tego wszystkiego ona nie do końca wie, na co się decyduje. Także to też jest tragedia, bo takie zaznajomienie się w ogóle z tą strefą erotyczną, która jest bardzo ważna i powinna być taką zdrową, dobrą czynnością, w którą się angażujemy z osobami, z którymi jesteśmy w relacji, tu zostało tak wprowadzone w życie Ewy, że to jest coś przykrego, coś trudnego, coś takiego, na co musi się godzić, żeby ta osoba, na której jej zależy, przy niej została. I to wszystko, jak się słyszy, to się nóż w kieszeni otwiera po prostu, bo to są najgorsze możliwe zbrodnie, bo tu teoretycznie on niby był dla niej dobry, ale tak naprawdę to, co jej robił, to, co robił jej psychice, jej emocjonalności, nawet zaburzając jej takie naturalne dojrzewanie do pewnych rzeczy i dojrzewanie jej ciała do pewnych rzeczy, to jest po prostu okrutne, bo to na wszystkich możliwych polach jest zostawienie czegoś, co będzie się ciągnęło, podejrzewam, przez większość jej życia gdzieś tam, albo przynajmniej utrudniało jej taki dobry start w te rzeczy, które powinny być dobrze rozwinięte. Także przyznam szczerze, że wybrałeś dzisiaj naprawdę poruszającą historię, która no od początku tutaj się już bardzo obruszam i jej cała aż, jak to moja przyjaciółka mówi, cała aż puchnę, jak tego słucham. A mam wrażenie, że to no nie będzie lepiej, jak będziemy brnęli dalej.
Tak jak powiedziałaś, im dalej, tym gorzej. Ta historia no, mną autentycznie wstrząsnęła. Łapałam się za głowę i nie wierzyłam. Tak jak powiedziałaś też, to było uzależnienie emocjonalne. Tak samo widzieli to ludzie, że jej brakowało właśnie tego ciepła, uczucia, zwrócenia na nią uwagę w domu, jej własnym, rodzinnym, bo to ona była raczej tą osobą, która opiekowała się rodzicom, a nie na odwrót. U babci też to ona musiała się opiekować babcią, to ona też była tu najstarszą z sióstr, więc siostrami podejrzewam, że też poniekąd się opiekowała. A Jan dawał jej to poczucie, nie chcę mówić, że bezpieczeństwa, bo im dalej, tym gorzej, ale dał jej takie właśnie poczucie wyjątkowości, że ktoś się nią zainteresował, ktoś starszy. Mnie też szokuje w tej sprawie to, że wszyscy wiedzieli, a nikt nic nie powiedział. Ale to jest jakby na porządku dziennym. Przy naszych sprawach ludzie, przy niektórych sprawach, nie chcę mówić, że przy wszystkich, ale nieraz się zetknęłyśmy z tym, że inni wiedzieli, ale nic z tym nie zrobili, no i doszło do tragedii. Tak jak w przypadku tej historii. Mówiłam o tym, że para pisała do siebie listy. W pewnym momencie te listy zaczęli podpisywać swoją własną krwią. Najpierw zaczął Jan, który podpisał jeden ze swoich listów właśnie krwią, a później Ewa również zaczęła to robić, bo stwierdziła, że skoro Jan to zrobił dla niej, no to ona nie chce być gorsza, nie chce pokazać, że nie kocha go tak samo jak on ją, więc też zaczęła podpisywać swoje listy swoją własną krwią. Gdy Ewa była już w 7 czy w 8 klasie szkoły podstawowej, wyszło na jaw w tej szkole, że Ewa właśnie spotyka się ze starszym o wiele od siebie mężczyzną. I wtedy też nauczycielka Ewy postanowiła wziąć ją na rozmowę. To była jedyna osoba, o której przynajmniej wiemy ze źródeł, która coś próbowała w tej sprawie zrobić, ale skończyło się to tylko na rozmowie z dziewczyną, na rozmowie, która trwała podobno bardzo długo, ale podczas której Ewa wszystkiemu zaprzeczyła. Więc koniec końców każdy wrócił do swojego życia, do siebie, a krzywda na nastoletniej dziewczynie trwała dalej. Gdy Ewa miała 15 lat, to zmarła jej babcia. Wtedy dziewczyna też odziedziczyła dom i oszczędności po zmarłej kobiecie. No i oficjalnie sama zamieszkała w domu po swojej babci. Z pieniędzy, które dostała w spadku, oczywiście wspomagała swoich głuchoniemych rodziców. Ale też, jak nie trudno się domyślić, ten związek z Janem nieco przyspieszył. Stał się intensywniejszy, bo mężczyzna zaczął spędzać w tym domu noce razem z Ewą. Niektórzy z osób mieszkających niedaleko, widzących rozwijający się związek, tą miłość oczywiście w cudzysłowie, mówili, że zachowywali się jak takie małżeństwo. Oni wręcz tam właśnie razem ze sobą mieszkali, bardzo dużo czasu razem spędzali. Wtedy też w związek Ewy i Jana wkradła się przemoc. Jan zaczął bić Ewę, kopać, rzucać o ścianę. I tak jak na początku Ewa się buntowała, bo jak w jednym z listów wspomniała, że nie chce być workiem treningowym Jana, tak też w tym samym liście pytała go, dlaczego to zrobił, czego ją w ogóle zaatakował, ale jednocześnie też wyznawała mu miłość, pisała, że go kocha, że bardzo go kocha i chce z nim być. I gdy właśnie reporter nawiązuje do tych wyznań miłosnych Ewy, pyta kobietę, czy może powiedzieć, że kochała Jana, ta odpowiada, że nie jest w stanie powiedzieć, bo nie wie, ale uważa, że to raczej nie była miłość, że to było takie, ciężko powiedzieć, że zauroczenie, ale takie przywiązanie bardziej. W listach też Ewa podpisywała się: twoja prawdziwa szmata i kurwa, twoja suka, kocham cię. Jak mówi psycholog w reportażu Archiwum X, to było odzwierciedlenie jej stanu psychicznego. Jednocześnie miłość i nienawiść, określenia, które jej uwłaczały, ale którymi też używając ich chciała pokazać, że bardzo kocha Jana, że to jest jej miłość. Ona jest mu uległa, poddana. No, robiła wszystko, żeby upewnić mężczyznę, że go kocha po prostu, że coś do niego czuje, że chce z nim być. Jak wspomniałam, Jan bił Ewę i to coraz częściej. Kopał, rzucał nią o ściany, rzucał w nią wszystkim, co było pod jego ręką. Podobno najgorsze, co stosował, a robił to bardzo często, to siadał na dziewczynie, jedną ręką trzymał jej ręce, a drugą ją bił. Sprzedawczyni, przełożona Ewy, mówi, że ona w ogóle nie była świadoma tego, że dochodziło do aktów przemocy ze strony Jana, że Ewa była bita, że była poniżana, że cokolwiek się działo. Powiedziała nawet, że Ewa w każdej chwili mogła się do niej zgłosić, że gdyby coś złego się działo, no to mogła na nią liczyć, mogła jej powiedzieć, to ona albo jej mąż by porozmawiał z Janem, pojechaliby też na policję, zgłosili to, ale nic takiego nie było, więc ona albo nie była świadoma, albo też wręcz nawet nie wierzyła dziewczynie, że dochodziło tam do w ogóle jakiejkolwiek kłótni. Z drugiej strony, strony nauczycielka Ewy, ta sama, z którą Ewa rozmawiała a propos tego związku zakazanego z Janem, wspomina, że gdy Ewa przez 3 dni nie pojawiła się w szkole, a gdy w końcu przyszła, to miała rozpuszczone długie włosy, no i zakrywała nimi swoją twarz, żeby nie było widać policzka. Podejrzewam, że właśnie tam krył się ślad po jednej z bujek, do których doszło. Ewa też wspomina, że gdy była bita przez Jana, to czasami broniła się. Gdy to robiła, to Jan wpadał w jeszcze większą furię. No i wtedy Ewa tylko mogła się modlić do Boga, żeby ją zabił. Robiła to, gdy na przykład przykładał jej nóż do gardła. I teraz dochodzimy do 17 lipca. To wtedy Jan jest widziany po raz ostatni. Mówi w domu rodzinnym swojej mamie i swojemu bratu, że jedzie do Ewy i być może zostanie u niej na noc. To było jakoś po 21:00, podobno padał wtedy mocny deszcz. Pożegnał się z rodziną, wsiadł na rower, no i pojechał do swojej ukochanej. Tej nocy Jan został zabity z rąk Ewy. Miał wtedy 35 lat. A jak to wyglądało? Gdy przyjechał do Ewy, to już na wstępie doszło między parą do awantury. Jak wspomina Ewa, były wyzwiska, była walka, była ogromna kłótnia, bójka. W pewnym momencie kazał Ewie go rozebrać i zrobić sobie dobrze. Ewa wspomina, że traktował ją jak służącą. Gdy miał tylko ochotę na seks, no to przyjeżdżał do niej i mówił jej, co ma robić. Musiała robić to, co jej rozkazał, więc rozebrała go i zrobiła mu dobrze. A po wszystkim podeszła do zlewu. Wtedy też za plecami usłyszała, jak jeszcze Jan krzyknął do niej, że na tym kurwo nie koniec. Wtedy, jak wspomina, coś w niej pękło. Nawet nie wie kiedy, sięgnęła po worek na śmieci pod zlewem, podeszła do Jana i założyła mu ten worek na głowę. Oczywiście mężczyzna bronił się, ale Ewa zaraz potem położyła mu też poduszkę na twarz i udusiła. Gdy ocknęła się z tego amoku, to zauważyła, że Jan się nie rusza. Oczywiście od razu próbowała go obudzić, krzyczała, wołała. Wtedy do niej doszło, że mężczyzna nie żyje. Była tym przerażona. Jak wspomina, to nie chciała, żeby do tego doszło. Chciała go po prostu powstrzymać. Też nie była świadoma, kiedy to zrobiła, ile czasu w ogóle trwał sam akt zabijania. Ale po wszystkim doszło do niej, że musi pozbyć się ciała, że musi coś zrobić, żeby nikt nie wiedział, że odebrała życie Janowi, więc zakopała jego ciało pod podłogą w domu. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Pierwsze co, jak usłyszałam tą relację, to sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że dziewczyna dała radę zabić takiego, wiecie, silnego, rosłego mężczyznę w sile wieku, a dziewczyna była od niego o wiele drobniejsza. Ewa przyznaje, że jakiś czas przed śmiercią Jana dosypywała mu do jedzenia środki uspokajające i antydepresanty, które zostały jej po babci. I robiła to po to, żeby Jan był spokojniejszy, żeby jak do niej przyjeżdżał, to po prostu szybciej poszedł spać. Wtedy, jak wspomina, to miała spokój. Mogła spokojnie zasnąć albo też skupić się na sobie i po prostu nie czuć strachu, nie bać się, że coś się zaraz stanie, że Jan znowu coś będzie chciał od niej albo coś jej zrobi. Najzwyczajniej w świecie. Gdy dochodziło do tego dosypywania tych środków uspokajających, to podobno brat Jana wspomina, że ten chodził taki otumaniony, że czuł się źle, że cały czas czuł, że mu się kręci w głowie, czuł się po prostu nieswojo i na tyle go to przestraszyło, że poszedł z tym nawet do lekarza. Tam miał też zrobione różne badania, badania krwi, ale nie zdążył odebrać wyników, ponieważ Ewa odebrała mu życie. W materiale też jest pokazane miejsce, w którym pochowany został Jan. Ewa wspomina, że żeby to w ogóle zrobić, bo też możemy się zastanawiać, jak to jest możliwe, żeby pochować mężczyznę w podłodze w domu, no to tam widać, że najpierw Ewa musiała ściągnąć dywan, później rozebrać panele, później odkręcić płytę podłogową, zdjąć styropian, a następnie wykopać dół. I ten dół nie był bardzo, bardzo głęboki. On był bardzo płytki. To też widać na zdjęciach w tym materiale źródłowym, który oczywiście jest załączony do tego odcinka. Tam też oprócz ciała Jana schowała też jego rower. Gdy następnego dnia, czyli we wtorek, Jan nie wrócił do domu, nie pojawił się, no to jego mama już czuła, że coś musiało się stać. Tego dnia jeszcze poszła na drogę, którą wiedziała, że Ewa codziennie przejeżdża na rowerze, jedąc do pracy, do sklepu. Tam wypatrzyła dziewczynę, zahaczyła ją, no i zaczęła pytać o syna, czy wie, gdzie jest, co się z nim stało, bo mówił, że do niej jedzie poprzedniego wieczoru, a teraz nie ma po nim żadnego śladu, nie wiadomo, co się z nim stało, no i po prostu najzwyczajniej w świecie, jak to matka martwi się o swojego syna. I wtedy też Ewa była blada, taka lekko wystraszona, ale też jednocześnie powiedziała kobiecie, że Adam w ogóle do niej nie przyjechał, że nie było go u niej i że nie wie, gdzie jest mężczyzna. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, to rodzina była mocno zmartwiona, zaczęła szukać Jana, cała jego rodzina, też znajomi, ludzie ze wsi. Podobno też tego samego dnia Ewa, już będąc w pracy, poprosiła swoją przełożoną, aby ta w razie czego, gdyby przyjechała do niej policja i zaczęła rozmawiać o Ewie, to żeby powiedziała, że Ewa spała poprzedniej nocy u nich w domu. No i oczywiście, jak Ewa tak powiedziała, to sprzedawczyni już zaczęła coś podejrzewać. Rozmawiała też o tym ze swoim mężem, który też powiedział, że no to nie jest normalne, coś tutaj jest nie tak. Jednak, no, tak jak w przypadku związku Ewy i Jana, tak i w tym przypadku porzucili temat, nie drążyli go dalej. Przez cały ten czas, gdy Jan był poszukiwany, to rodzina Jana podejrzewała Ewę, że coś musiało się stać, że Jan na pewno spędził u niej noc i coś w tym domu Ewy musiało się wydarzyć, do czegoś musiało dojść, że Jana nigdzie nie ma, że nie wraca. Też Władysław, czyli brat Jana, wspomina, że na jakiś czas przed śmiercią ten chodził smutny, struty, taki nieswój. No i w tym okresie podobno też Jan dowiedział się, że Ewa kogoś poznała. Tym kimś był niejaki Stanisław. Ewa też w rozmowie przyznaje się, że jeszcze będąc z Janem już spotykała się ze Stanisławem, ale na początku nie była to jakaś tam wielka miłość, nie było fajerwerków, po prostu bardzo dużą sympatią darzyła nowego mężczyznę. No i też nie mogła się do tego przyznać nikomu, bo Jan był bardzo zazdrosny o Ewę i na pewno by jej na ten związek nowy nie pozwolił, na pewno nie pozwoliłby, żeby Ewa od niego odeszła. No bo jakby nie patrzeć, to Ewa była dla Jana takim bezpiecznym kątem, miejscem, gdzie mógł się przespać, coś zjeść, zaspokoić się seksualnie. Miał osobę, która była od niego uzależniona, nad którą też trochę się pewnie napracował i zwyczajnie w świecie nie chciałby z tego rezygnować. Miesiąc po śmierci Jana, Ewa i Stanisław wyjeżdżają na wakacje nad morze. Rok później Ewa wyszła za Stanisława, no i urodziła im się córeczka. Wtedy też kobieta zaczęła rozkwitać, rozpoczęła policjalną szkołę, pracowała, miała rodzinę, mieszkali w tym samym domu, w którym odebrała Janowi życie. Oczywiście Ewa nie przyznała się swojemu mężowi do tego, co zrobiła. Bała się, że gdy ten się dowie, to po prostu ją zostawi, odejdzie od niej. Co dziwne, to to, że na grobie Jana Ewa zrobiła taki mały kącik dla swojej córeczki z zabawkami. Jeżeli chodzi o Stanisława, to Ewa przy nim po raz pierwszy poczuła się tak naprawdę kochana. Był dla niej kimś, kto ją traktował dobrze, przy kim czuła się bezpiecznie. Jak sama wspomina, to czuła się kochana i traktowana tak, jak się traktuje ludzi, których się kocha. I podobno pierwszy raz w życiu w ogóle poczuła coś takiego od drugiej osoby. Jak nie trudno się domyślić, policja drążyła temat zaginięcia Jana cały czas. W pewnym momencie, gdy nie było żadnych świadków, nie było żadnych dowodów, sprawa została umorzona. Ale jak wiemy, gdy sprawa jest umorzona, to nie znaczy, że sprawa jest zamknięta i już nikt nigdy więcej do niej nie zajrzy, do niej nie wróci. No i tak po jakimś czasie właśnie do tej sprawy wróciło Archiwum X. Oni zaczęli krążyć po wiosce, w której mieszkała Ewa, czyli w Białym Dunajcu, inkognito, zaczęli rozpytywać ludzi. No i tak doszli do tego, że Jan tej swojej ostatniej nocy pojechał na rowerze do Ewy. I to jest miejsce, do którego mówił, że jedzie swojej mamie, swojemu bratu, więc policja oczywiście zaczęła przyglądać się temu wątkowi, zaczęła przyglądać się domowi, w którym wciąż mieszkała Ewa z rodziną. No i też w pewnym momencie po prostu wzięli Ewę na komisariat, na rozmowę. I tam Ewa od razu, przy pierwszej rozmowie, od razu wyznała policji, co się wydarzyło, do czego doszło. 4 lata wcześniej opowiedziała całą swoją historię. Opowiedziała nie tylko o tym, jak odebrała Janowi życie, ale też powiedziała, jak to jej życie z Janem wyglądało. Oni byli w związku, ja sobie policzyłam, około 8 lat, więc ten ich związek trwał bardzo długo. Wiele złego się w tym czasie wydarzyło, no i to wszystko skrupulatnie przedstawiała Ewa w każdej rozmowie z policją. Te zeznania były skrupulatnie spisywane. Koniec końców oczywiście doszło do procesu. Gdy Ewa została aresztowana, to jej córka miała zaledwie 2 lata. Podczas tego tymczasowego takiego aresztu, kiedy policja ma czas, żeby zebrać więcej dowodów, zanim rozpocznie się ta docelowa rozprawa, to Ewa przebywała w tym czasie w areszcie, w którym ani razu nie widziała swojej córki. To dlatego, że jej mąż Stanisław mówił, że on nie chce przeprowadzać ich córki do takiego miejsca. To nie jest miejsce dla niej. Nie chce, żeby widziała swoją matkę w takim miejscu. A też on sam odwiedził Ewę kilka razy, po czym po jakimś czasie zabrał córkę i wyjechał do Anglii. A do tej Anglii nie wyjechał sam, tylko z siostrą Ewy. Kolejny cios w serce Ewy. Jak wspominał prokurator podczas rozprawy, ich związek na początku miły przerodził się w związek toksyczny. Mężczyzna podporządkował sobie Ewę, traktował ją jako rzecz. Przychodził, kiedy chciał z nią współżyć, dochodziło do przemocy seksualnej. Ona, nie mogąc znieść tego przedmiotowego traktowania przez Janka, wzięła antydepresanty i środki nasenne. Zaczęła mu dosypywać do jedzenia, do picia i zupy, którą mu dawała. Sąd wydał najłagodniejszy z możliwych wyroków, czyli 4 lata pozbawienia wolności. Ewa też w tym czasie mogła wychodzić na przepustki i podczas jednego wyjścia właśnie na przepustkę, akurat pod okiem kamer, kobieta miała możliwość porozmawiać po raz pierwszy od długiego czasu ze swoim mężem, Stanisławem. Jak możecie sobie zobaczyć w materiale, była to bardzo emocjonalna rozmowa, gdy Ewa prosiła Stanisława o to, żeby dał jej na chwilę córkę. Ten powiedział absolutnie, że nie. A gdy poprosiła go, żeby chociaż ją usłyszała, usłyszała jej krzyk, też na początku nie chciał się zgodzić. W końcu poszedł do pokoju córki, w którym słychać było, że się bawiła, no i słychać było też jej wesoły głos. W tym momencie Ewa kompletnie się rozkleiła, rozpadła na kawałki, można powiedzieć, bo widać, że bardzo, bardzo przeżywa tą rozłąkę ze swoją córką. Prosi też męża w tej rozmowie, żeby dał jej adres, żeby mogła pisać chociaż listy i w taki sposób chociaż mieć kontakt ze swoją córką. Jednak ten się nie chce zgodzić. A gdy Ewa go pyta, czy on ją chce kompletnie odciąć od córki, zabronić jej w ogóle jakiegokolwiek kontaktu, czy będzie mogła jeszcze ją w ogóle zobaczyć, porozmawiać z nią, ten mówi, że dogadają sobie tą sprawę, jak ta wyjdzie na wolność. No ta scena bardzo mną wstrząsnęła, a jeszcze później pojawiła się taka informacja, że jak mówiłam, Stanisław pojechał do tej Anglii nie tylko z córeczką, ale też z siostrą Ewy. Tam też poprosił, czy raczej wysłał po prostu papiery rozwodowe Ewie, a gdy ten rozwód doszedł do skutku, to wziął ślub z siostrą Ewy. Dziś już wiemy, że Ewa jest na wolności, odbyła 4 lata pozbawienia wolności w więzieniu. Jednak dodatkową karą, taką chyba najsurowszą, najgorszą dla Ewy, to to, że kobieta bezpowrotnie utraciła ten kontakt ze swoją najbliższą rodziną. Mówię tutaj oczywiście o jej byłym mężu, o córce, o siostrze. Sprawa dzisiejsza jest na wskroś przejmująca, smutna bardzo. Pozostawiła we mnie uczucie takiego smutku, takiego rozbicia, bo Tutaj jest takie pytanie, które mi się rodziło od początku. Ile jedna osoba może znieść? Ile jeszcze? To życie naprawdę bardzo ją doświadczyło. Bardzo ciężkie miała od takich najmłodszych lat po już życie dorosłe. W pewnym momencie, gdy wydawałoby się, że układa sobie jakoś to swoje dorosłe życie, że ma rodzinę, że wszystko w końcu wraca na takie prawidłowe tory, albo w ogóle na nich ląduje w końcu. Ta sielanka nie trwa długo, no i Ewa trafia do aresztu. Zresztą słusznie trafia, no bo odebrała komuś życie. Zabicie Jana nie było rozwiązaniem. Oczywiście nie mówię, że zrobiła dobrze, że mu odebrała życie i że nie powinna w ogóle ponieść żadnej kary. Dobrze, że poniosła tą karę, ale nie zmienia to faktu, że Jan absolutnie nie był tutaj aniołkiem w tym związku. On, dorosły mężczyzna, wykorzystał Ewę na każdy chyba możliwy sposób. Zniszczył ją kompletnie psychicznie, fizycznie też. Podejrzewam, że Ewa może nosić ślady właśnie nie tylko na psychice, ale też na swoim ciele po tym związku ze starszym od siebie o 14 lat mężczyzną. Ja jestem pod wrażeniem, że ona wciąż chyba była w stanie się tak pozbierać, jakoś dalej funkcjonować, jakoś dalej żyć, mimo tych kolejnych ciosów, co też może świadczyć o tym, że mimo, że tak łatwo dała się zmanipulować, chociaż przypominam, że wtedy miała zaledwie 13 lat, to i tak wydaje mi się dosyć silną psychicznie osobą, bo myślę, że nie jedna po prostu by się poddała i odwdzięczyłaby się swojemu oprawcy w taki, a nie inny sposób, tylko po prostu odebrałaby sobie życie. Bo są takie przypadki, gdzie ofiara po prostu psychicznie właśnie nie wytrzymuje i dla niej najłatwiejszą ucieczką z tej sytuacji jest po prostu odebranie sobie życia.
Albo niestety traci życie, ponieważ eskalacja przemocy następuje dalej i w pewnym momencie po prostu dochodzi do tragedii, czego też niestety są liczne przykłady. Tutaj oczywiście nie możemy mówić, że zabójstwo jest rozwiązaniem i nigdy żadna z nas tego nie powie, że dobrze, że tak zrobiła, bo to nie o to chodzi. To zawsze jest odebranie czyjegoś życia, to był czyjś syn, czyjś właśnie brat, ktoś bliski. Także też ta śmierć na pewno odcisnęła się piętnem na jego rodzinie. Obojętnie do jakich czynów się dopuścił, no to jednak to zawsze był czyjś bliski. Ale z drugiej strony troszeczkę myślę, że są takie rzeczy, które można zrozumieć postępowanie Ewy. Nie chodzi o samo zabójstwo, tylko dlaczego ona nie szukała gdzie indziej pomocy. Myślę, że ona się czuła w tym wszystkim bardzo sama. Może trochę też się wstydziła tego, że w taki związek się wplątała, że takiego partnera wybrała sobie.
Tak, bo ona właśnie nikomu o tym nie mówiła, nie zwierzyła się absolutnie nikomu. Niby ludzie widzieli, coś tam przeczuwali, ale od niej to nigdy nie wyszło.
No właśnie, niestety mamy coś takiego, niestety, że nie lubimy wtrącać się w nie swoje sprawy, zwłaszcza w jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie trochę każdy się zna, więc potem, żeby nie narobić sobie właśnie problemów, nie mieć takiej reputacji kogoś, kto się wtrąca w nie swoje sprawy, to wolimy się odsunąć przynajmniej na tyle, na ile możemy. I może Ewa też trochę o tym wiedziała, że gdyby się zwierzyła komuś tam, to ten ktoś mógłby powiedzieć komuś innemu, na przykład jej pracodawcy, i mogłaby przez to mieć jakieś też problemy, bo on się na przykład z kolei z tym Janem lubi, albo to jest jego jakiś krewny. W tej małej miejscowości są jednak trochę ciaśniejsze te więzi, które mogą powodować, że uderzenie w jedną może się odezwać zupełnie na innym polu, także to może być jakieś tam wytłumaczenie, dlaczego innym nie powiedziała. Drugie to, tak jak wspomniałam, mógł być po prostu wstyd, że jest w takiej sytuacji, że nie umie sobie poradzić. A po trzecie, to była bardzo, bardzo młoda dziewczyna i tak jak mówiłam wielokrotnie, ona jeszcze podejrzewam troszeczkę nie wiedziała, co zrobić, nie umiała tak dalekosiężnie spojrzeć i po prostu chciała się pozbyć tego problemu, bo w tym momencie to był dla niej jakiś problem. Zobaczyła szansę na to, może też się poczuła, że może to zrobić, właśnie dlatego, że inny mężczyzna w niej dostrzegł potencjał, zupełnie inaczej ją traktował. Jednocześnie wiedziała, że jeżeli będzie próbowała odejść od Jana, to się będzie za nią ciągnęło, więc postanowiła to zakończyć. Może o tym trochę fantazowała, może trochę planowała i tego dnia akurat była ta kropla, która przelała tą czarę goryczy i w końcu zrealizowała jakiś tam plan, który miała, bo to wszystko troszeczkę faktycznie szybko sobie poradziła z faktem, że ten Jan nagle nie żył i ma trupa do schowania, że tak powiem bardzo kolokwialnie. Także myślę, że ona o tym trochę fantazowała, że kiedyś może to zrobi, że w końcu będzie spokój, że on już nigdy nie będzie mógł ją zaatakować, że nie będzie musiała się nikomu przyznawać do tego, co się działo. Czy chodzić dziś po sądach, czy przyznawać się właśnie temu nowemu partnerowi, a musiałaby, gdyby ten Jan ją nachodził, czy tam do niej dzwonił, czy pisał, to musiałaby się podzielić tym, co się działo. Więc myślę, że jej się to jawiło, ta opcja, jako takie zamknięcie tego rozdziału i wszystko będzie okej. Okay. Jak nie będzie Jana, to będzie wszystko okej. Okay. No oczywiście tak nie jest, no bo jest właśnie rodzina, jest poszukiwanie, no nikt po prostu nie ginie, nie zapada się pod ziemię, to zawsze wywołuje jakiś ruch. A potem jak zaczęła budować tą nową relację, to myślę, że już tak myślała, że okej, okay, no minął miesiąc, dwa, rok, to już jest pozamiatane, już pewnie to tak zostanie. Może nawet to jakoś wypchnęła, nie myślała o tym, starała się funkcjonować w tym nowym związku i całkowicie zamknąć tam ten rozdział ze sobą. A może nawet troszeczkę chciała tak pokazać w cudzysłowie temu Janowi, że zobacz, ty mnie tak nazywałeś i takie miałeś o mnie opinie, a ja tutaj buduję prawdziwą relację z mężczyzną, który mnie kocha, mam dziecko, realizuję się, jestem pełnowartościowa, nie tak jak ty o mnie mówiłeś, myślałeś i kazałeś mi myśleć, spowodowałeś, że sama tak o sobie myślałam. Więc może gdzieś podświadomie też była taka chęć trochę pokazania mu, że jednak może być inaczej. Tu możemy się oczywiście tylko domyślać. Ja osobiście mam tylko nadzieję, że Ewie uda się jakoś ułożyć sobie życie, znaleźć ludzi wokół siebie, którzy będą ją wspierać, którzy będą taką rodziną z wyboru, czyli przyjaciół, czy jakieś osoby po prostu życzliwe, które pomogą jej odnaleźć siebie, poradzić sobie z tymi właśnie traumami, które ma z dzieciństwa, właśnie między innymi przez Jana, ale i przez całą tą sytuację z rodzicami i z babcią. Jest tą nową traumą, którą było właśnie ta sytuacja z nowym mężem, braku kontaktu z córką, no i z tym, że zabiła też człowieka, myślę, że z wiekiem coraz bardziej to do niej dochodzi, bo ona jak wyszła z więzienia miała około 30 lat, więc myślę, że jakaś tam szansa na ułożenie sobie życia i pokładanie tego naprawdę dużego bagażu jest, ale myślę, że to będzie bardzo duży trud.
No to na pewno została naznaczona na życie bardzo ciężkimi doświadczeniami. Ja też mam taką nadzieję, że Ewa jakoś odbuduje swoje życie, wróci na te właściwe tory i znajdzie to swoje szczęście, ten swój spokój, no i poczucie bezpieczeństwa. To już koniec w dzisiejszym odcinku. Bardzo smutna sprawa, więc tym bardziej dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.